Juliusz Braun, polityk Unii Demokratycznej i Unii Wolności, dziś związany z Platformą Obywatelską. Marian Zalewski, aktualny wiceminister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Bogusław Piwowar, kojarzony ze Stowarzyszeniem Ordynacka. To właśnie skład nowego, podobno apolitycznego i fachowego zarządu telewizji publicznej zaproponowanego przez nową Radę Nadzorczą TVP, który ma być w najbliższych dniach zatwierdzony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana posła Jarosława Sellina, byłego wiceministra kultury, ale także byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Gorąco witamy, panie pośle.
Szczęść Boże, witam.
No właśnie, tak się Platforma zarzekała, że będzie dążyć do odpolitycznienia telewizji, ale przecież nigdy jeszcze nie było tak, żeby pełniący obowiązki ministra aktualnego w rządzie, w koalicyjnym, przechodził do zarządu telewizji polskiej. To widać bardzo wyraźnie, z jakim stopniem upolitycznienia mamy do czynienia.
No cóż, miało być inaczej, a wyszło jak zawsze, a nawet jeszcze gorzej właśnie, choćby ze względu na to, że jeszcze, ja sobie nie przypominam przypadku takiego, żeby aktualnie urzędujący minister w rządzie przechodził do pracy w zarządzie medium publicznego, a tutaj z taką sytuacją mamy do czynienia. Więc to nie jest, ja zawsze używałem nawet pojęcia odpartyjnienie jako postulat związany z dobrym funkcjonowaniem mediów publicznych, a nie odpolitycznienie, ponieważ polityki, dobrze rozumianej polityki, dobrej debaty publicznej w tych mediach publicznych powinno być dużo, w sensie programowym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z kontynuacją i to jeszcze bardziej zradykalizowaną praktyką upartyjnienia mediów publicznych, bo za tymi nominacjami też się kryją dalsze decyzje, które pewnie będą odsłaniane w najbliższych dniach czy tygodniach, mianowicie podział wpływów. Po prostu podział wpływów w telewizji publicznej. Prawdopodobnie będzie tak, że skoro w zarządzie są trzy osoby, jedna związana z Platformą Obywatelską, druga z SLD, a trzecia z PSL-em, to prawdopodobnie anteny zostaną również podzielone. Na przykład Platformie przypadnie jedynka telewizyjna, SLD przypadnie dwójka telewizyjna, a na przykład ośrodki regionalne przypadną PSL-owi. Także no, mamy taką sytuację dosyć czytelną i wszelkie opowieści o tym, że są jakieś lepsze praktyki teraz stosowane niż w przeszłości, można włożyć między bajki.
Efekty przejęcia telewizji przez Platformę widać już bardzo wyraźnie, kiedy się ogląda programy informacyjne w telewizji. To już się daje odczucia, może się okazać, że będzie jeszcze gorzej, ale właściwie z czystkami w telewizji mamy już od dłuższego czasu do czynienia.
Tak, właściwie od czasu, kiedy przegłosowana została na początku jesieni ubiegłego roku ustawa nowelizująca ustawę o radiofonii i telewizji, która umożliwiła bardzo szybką, tymczasową wymianę władz w mediach publicznych, no mamy do czynienia z moim zdaniem jednak niespotykaną w historii telewizji publicznej, niespotykaną czystką wynikającą wyłącznie z przesłanek ideowych, to znaczy czystką polegającą na tym, że znikają i programy, i osobowości kojarzone z PiS-em, ale niekoniecznie będące rzeczywiście związane z PiS-em, tylko mające po prostu konserwatywną wrażliwość. Jest tych przypadków co najmniej kilkanaście w bardzo krótkim czasie zrealizowanych. Ja pozwoliłem sobie z panem posłem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim nawet złożyć w styczniu taką skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, pani profesor Ireny Lipowicz, w której sformułowaliśmy zarzut, że to są wręcz praktyki dyskryminacyjne, którymi ona powinna się zająć, bo widać bardzo wyraźnie, że właśnie ludzie o określonej wrażliwości ideowej nie mają prawa robić programów w telewizji publicznej. Tak szybkiego procesu czystek personalnych i programowych wynikających z jakiegoś określonego profilu ideowego jeszcze w telewizji publicznej sobie nie przypominam. Oczywiście ja liczę się z tym, że mogę spotkać się z zarzutem i mnóstwem różnych przykładów, że również w przeszłości by takie rzeczy się zdarzały. Tylko że na ogół, jeżeli przychodziła jakaś nowa ekipa do rządzenia w telewizji, to raczej dokładała nowe programy sobie bliższe, czy sobie bardziej takie odzwierciedlające własną wrażliwość, niż tak szybko eliminowała te, które została. A tutaj mamy do czynienia po prostu z wyrzucaniem programów i osób.
I to robią ci, którzy wcześniej próbowali właśnie uchodzić za bardzo demokratycznych i bardzo otwartych na inne poglądy. Tutaj widać, że w związku także ze zbliżającymi się pewnie wyborami, to te działania idą niezwykle szybko.
Tak, i no, wygląda też na to, to jest trochę ponura konstatacja, ale tak trzeba to określić, że pewien układ się domyka. Układ się domyka, to jest układ polityczno-medialny. I on ma bardzo wyraźnie widać, że on toleruje w swoim obszarze oddziaływania wyłącznie wrażliwość lewicowo-liberalną, wyłącznie taką. I tylko ona ma prawo istnienia w mediach publicznych, które są własnością nas wszystkich. Dlatego nie dziwi mnie to i obecna władza powinna się poważnie nad tym zastanowić, dlaczego mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem pojawiania się drugiego obiegu. Trochę już przypominającego dawne lata. Drugiego obiegu filmów, drugiego obiegu książek, drugiego obiegu audycji, które można co najwyżej w internecie obejrzeć na jakichś portalach, prawda? A nie w tych mediach, które powinny się wszelką wrażliwością występującą w polskim narodzie, w polskim społeczeństwie interesować i ją pokazywać. Więc no, mamy do czynienia też z również z takim nowym zjawiskiem, w gruncie rzeczy pojawieniem się drugiego obiegu medialnego.
Panie pośle, dochodzi do tego wszystkiego to również kondycja Telewizji Polskiej. Wiemy, że za prezesa Orła sytuacja również ta materialna w telewizji się nieco poprawiła, ale właściwie ciągle nie można powiedzieć, że jest dobrze.
No nie jest dobrze, bo ten rząd, a zwłaszcza premier tego rządu, od samego początku swojego urzędowania dawał do zrozumienia Polakom, że abonament, czyli ta opłata, którą wpłacamy na rzecz mediów publicznych, jest jakimś nieuprawnionym podatkiem. Nie potrafił go zlikwidować i zaproponować czegoś alternatywnego, ale go bardzo mocno ograniczył, odchudził kolejne grupy społeczne, zwolnił z płacenia tego abonamentu, ale przede wszystkim dał taki sygnał, bo jak z władzy taki sygnał dochodzi ludzie, to jest zły podatek i on mi się nie podoba i mówi to premier i mówią to ministrowie rządu, to ludzie po prostu mają takie poczucie, że już nie muszą płacić, bo właściwie władza ich zachęca do łamania prawa. Dzisiaj zgodnie z prawem każdy, kto ma radio czy telewizor w domu, czy w zakładzie pracy, czy firma jakaś, powinni płacić abonament. Tymczasem sygnał od tej władzy idzie taki, że dajcie sobie spokój z płaceniem tego abonamentu. Więc to jest dziwaczna sytuacja, że władza w gruncie rzeczy zachęca do łamania prawa i efekt jest taki, że jeszcze kilka lat temu z abonamentu można było podzielić na media publiczne ponad 900 milionów złotych, natomiast dzisiaj już zostało ponad 300 milionów złotych, czyli 3 razy mniej do podziału. A jednocześnie oczekuje się od tych mediów publicznych, żeby one bardzo dobrze wypełniały swoją misję, żeby miały wyłącznie ambitne programy, żeby one miały wyłącznie charakter misyjny. A jak one mają to robić, jeśli nie mają środków publicznych na to? Jeśli jedynka i dwójka telewizyjna żyją już wyłącznie z reklam. Wyłącznie. Tak jak TVN i Polsat. A te ochłapy, które telewizja publiczna dostaje z abonamentu starczają tylko na marne utrzymanie ośrodków regionalnych i ewentualnie ze 2-3 kanały tematyczne, które nie mają dużego zasięgu w oglądalności. Więc taką mamy dzisiaj sytuację i nie widać żadnego pomysłu, żadnego odpowiedzialnego pomysłu ze strony obecnie rządzących, żeby tę sytuację naprawić.
Panie pośle, ale jak się w tej sytuacji bronić? Kiedyś za komuny to taki był również sprzeciw społeczny, że nie oglądało się, wychodziło się na spacer w czasie, kiedy były programy informacyjne. Czy do takich czasów nie wrócimy?
No, ja myślę, że coraz więcej ludzi rzeczywiście zaczyna roztropniej wybierać media, z którymi chcą obcować i widząc na przykład taki jednolity front w tak zwanych mainstreamowych mediach, które dzisiaj niestety to pojęcie objęło również już media publiczne, to daje sobie spokój z obcowaniem z nimi, bo widzi, że w niektórych na przykład tygodnikach tak zwanych opiniotwórczych właściwie wszędzie można przeczytać mniej więcej to samo. Wszędzie podobne apele, podobne oceny, nie ma żadnej różnicy, prawda? Więc zaczynają wybierać trochę roztropniej. ten kontakt, jeśli chodzi o ten kontakt z mediami, pojawiają się nowe tytuły, zjawiska prasowe, które pokazują, że zapotrzebowanie na konserwatywną wrażliwość w polskiej opinii publicznej jest duże i ja z tym wiążę pewne nadzieje. Również w internecie to widać, gdzie jest najwięcej wejść, prawda, co ludzie naprawdę czytają, jakich publicystów chcą czytać, jakie opinie. Więc tutaj uważam, że jeśli się wytwarza jakaś próżnia, to ona dosyć szybko jest wypełniana i dobrze, że tak jest. Natomiast nie powinniśmy jednak odpuszczać tej walki o media publiczne, bo one są mediami nas wszystkich. Do nas wszystkich one należą. One należą do społeczeństwa, do narodu polskiego. I nie może być tak, żebyśmy spokojnie patrzyli na to, że tylko jakaś jedna wrażliwość ideowo-polityczna te media opanowała.
Co absolutnie są zawłaszczane, prawda, przez konkretne partie polityczne i opcje. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gorąco pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Rozmawialiśmy z panem posłem Jarosławem Sellinem, byłym wiceministrem kultury i byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.